aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Ojciec Święty ma za sobą pierwszą audiencję ogólną, w katechezie zachęcał do ewangelizacyjnego wyjścia do świata. Franciszek nie zreformuje Kościoła, ale przemieni go swą pokorą i uśmiechem, uważa Jean Vanier. Szkoccy katolicy okazali solidarność swym kapłanom po rezygnacji kardynała O'Briana, zachęcają ich do wierności powołaniu. 27 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Jakże smutnym widokiem są zamknięte parafie, mówił Franciszek na pierwszej audiencji ogólnej. Papież zachęcił, by brać przykład z Boga i wychodzić z Ewangelią do ludzi.
Przeżywanie Wielkiego Tygodnia oznacza wejście coraz bardziej w logikę Boga. Pójście za Chrystusem wymaga pewnego wyjścia. Wyjścia z samych siebie, z utrudzonego i rutynowego sposobu przeżywania wiary, z pokusy, by zamknąć się w swoich schematach, prowadzących w końcu do zamknięcia horyzontu twórczego działania Boga. Bóg wyszedł z samego siebie, aby przyjść między nas. Także i my, jeśli chcemy iść za Nim, nie możemy zadowalać się przebywaniem w ogrodzeniu dla 99 owiec. Dobrze pamiętajcie, wyjść z siebie jak Jezus wyszedł z siebie dla nas.
Nareszcie spotkam kogoś, kto podaje się za mego ojca, tak jeden z więźniów rzymskiego poprawczaka miał zareagować na wiadomość o wizycie, jaką złoży im jutro Ojciec Święty. Na mszy Wieczerzy Pańskiej będą wyłącznie młodociani więźniowie. Tak zarządził sam papież, który chce, by młodzi wiedzieli, że przybywa on tylko dla nich. Będzie ich w sumie 49, wśród nich tylko 8 Włochów. Pozostali to obcokrajowcy, w większości muzułmanie. Nie wiedzą nawet, kim jest papież. Myjąc im nogi, Franciszek przepasze się fartuchem, który otrzymał w darze od włoskiej wspólnoty pracującej na co dzień z trudną młodzieżą. Popularność, jaką cieszy się papież Franciszek, wynika z jego pokory. Współczesny człowiek boi się władzy. Pociąga go natomiast ten, kto naprawdę jest pokorny, uważa Jean Vanier, założyciel wspólnot Arka, opiekujących się osobami z upośledzeniem umysłowym. Swymi wrażeniami z pierwszych dni nowego pontyfikatu podzielił się w wywiadzie dla radia RCF.
Jeune avec trop de force.
Młodszy papież w pełni sił mógłby za bardzo postawić na swe działanie. Tymczasem wydaje mi się, że Franciszek nie przyszedł, by czynić wiele rzeczy, lecz aby być i ukazywać swym życiem, swym spojrzeniem, swymi profetycznymi gestami nowy styl życia dla wszystkich. Nie chodzi tu o to, by papież wprowadził wielkie zmiany w Watykanie, lecz by uśmiechał się do swych kardynałów i pomagał im stawać się trochę bardziej ubogimi i jeszcze świętszymi. To właśnie będzie robił Franciszek. Nie spodziewam się po nim nowych rozporządzeń, lecz tego, że swym życiem, swym spojrzeniem przyciągnie ludzi do prawdy.
Szkoccy katolicy okazali solidarność swym kapłanom. Katedra w Edynburgu wypełniła się po brzegi z okazji mszy krzyżma, którą w tej diecezji trzeba było sprawować z jednodniowym wyprzedzeniem. Po rezygnacji kardynała O'Briana sprawował ją metropolita Glasgow, arcybiskup Filip Tartaglia. Podziękował on wiernym za jedność, jaką okazują kapłanom w tej trudnej chwili dla szkockiego kościoła, kiedy jego prymas, oskarżony o utrzymywanie homoseksualnych relacji, musiał ustąpić z urzędu. Papież Franciszek poprowadzi nas w tym trudnym dla nas czasie, bez względu na to, co się stało w przeszłości. My, szkoccy kapłani, chcemy być wierni naszym przyrzeczeniom i jeszcze bardziej święci, zapewnił arcybiskup Tartaglia. Rosyjska Cerkiew Prawosławna ostrzega Kościół anglikański przed konsekwencjami wyświęcania kobiet na biskupów. Anglikanie muszą wybrać między ekumenizmem i feminizacją episkopatu. Ustanawianie biskupek przekreśliłoby wszelkie, nawet teoretyczne, szanse na pojednanie. Rosyjska cerkiew nie mogłaby uznać anglikańskiej hierarchii. Pisze o tym w imieniu patriarchy metropolita Hilarion, korzystając z inauguracji posługi nowego arcybiskupa Canterbury, Justina Welby'ego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. Na całym świecie katolicy przygotowują się przez Wielki Tydzień do najważniejszego święta w roku – uroczystości Zmartwychwstania Pana. O tym, jak obecnie, a także w przeszłości przeżywali go katolicy w Kazachstanie, opowiedzieli Radiu Watykańskiemu arcybiskup Tomasz Peta, metropolita z Astany, i ksiądz Piotr Pytlowany, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Maryi Matki Kościoła w Karagandzie. Obaj przez wiele lat posługiwali w różnych miejscach tego kraju, zarówno w takich, gdzie wspólnoty katolików były trwałe, jak i tam, gdzie wyznawcy Chrystusa dopiero poznawali Jego naukę. Audycję przygotowała Agnieszka Całek. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Błogosławen Bóg na zawsze, nyni, powsякчас i na wieki wieczni.
Amen. Kazachstan cieszy się od 20 kilku lat wolnością religijną, jednak jest to kraj świecki. W ciągu całego roku mamy tylko 2 wolne dni, gdy chodzi o święta religijne. Jest to święto muzułmańskie Kurban Eid, ofiara Abrahama, i Boże Narodzenie prawosławne 7 stycznia. Katolicy nie mają żadnego wolnego dnia, gdy chodzi o święta religijne, ale Pascha, Wielkanoc jest w niedzielę, więc tutaj nie ma problemu. Niedziele są dniami wolnymi od pracy w Kazachstanie, chociaż 70% społeczeństwa stanowią muzułmanie, około 25% prawosławni Patriarchatu Moskiewskiego. Katolików jest niewielu, bo zaledwie około 150 tysięcy, około 1%.
Zawsze byłem zachwycony tym, że nie bali się w pracy, w kołchozie czy w jakimś środowisku miejskim mówić o tym, że wierzą, i okazywali to mniej właśnie słowami, a więcej konkretnymi czynami, czyli powstrzymywali się tam w jakieś większe święta, nie wiem, państwowe, od alkoholu do uczestnictwa w jakichś takich bardziej rozrywkowych spotkaniach, i dopiero na konkretne pytanie, dlaczego nie biorą w tym udziału, odpowiadali, że nasza wiara wymaga opowiedzenia się konkretnego po stronie Pana Boga, i niejednokrotnie wyśmiewano ich z tego tytułu, i mimo że byli wyśmiewani, poniżani, to jednak potrafili czerpać właśnie siłę z modlitwy, z tych duchowych źródeł, i to im pozwalało mimo wszystko zostać takim znakiem zauważalnym, mimo że liczebnie nie byli aż tak mocni. Przed oczyma mam też kobietę z parafii z Zielonego Gaju, która mówiła, że każdy apel poniedziałkowy w szkole zawsze była wywoływana. Postawiono ją przed wszystkimi uczniami i wtedy dyrektor szkoły mówił: popatrzcie na tę dziewczynę, to co ona robi nie przynosi jakichś dobrych owoców, nie jest dobrym przykładem, bo wyobraźcie sobie, ona uczestniczy w spotkaniach modlitewnych i tym samym jakby zaprzecza temu wszystkiemu, do czego my z wami dążymy, i była regularnie po prostu wyśmiewana. Ona natomiast mówiła, że mimo wszystko otrzymywała jakieś wsparcie mocne ze strony swoich rodziców i szczególnie właśnie tam zesłanego księdza Drzepeckiego, który pomagał jej i umacniał, i mówił, że przyjdzie kiedyś czas, że z podniesioną głową będziesz mówiła o tym, że się przyznałaś przed ludźmi do Niego. Wracam w swoich wspomnieniach do chwil, gdy pracowałem w niewielkiej miejscowości Zielony Gaj, miejscowość, do której kilkanaście lat temu był zesłany ksiądz Drzepecki, i byłem zauroczony śladami jego posługi, które można było bardzo zauważyć, szczególnie w czasie Wielkiego Postu. To znaczy, w czym się to konkretnie objawiało. Ludzie przez cały okres Wielkiego Postu rezygnowali praktycznie do minimum z jakiegokolwiek pokarmu. Był to praktycznie post o chlebie i wodzie, szczególnie w taki sposób przeżywany przez ludzi starszych. Był to post eucharystyczny, bardzo mocno przeżywany, szczególnie wtedy, gdy pojawialiśmy się w ich miejscowości, gdy czekali na sakrament pokuty i mszę świętą. To, co najbardziej jakoś tak wzruszało, to fakt, że do dnia dzisiejszego w niewielkim domu, w którym był internowany, przetrzymywany ksiądz Drzepecki, zachowali wszystkie przedmioty z tamtych czasów, to znaczy maluteńkie flagi, sztandary, obrazki, które nie tylko przypominały o przeszłości i przeżywaniu świąt już później de facto w innych warunkach, ale przypominały po prostu o czasach prześladowań i zmuszały ich do jakiejś większej refleksji.
Przeżywanie świąt Bożego Narodzenia i teraz największych świąt Wielkanocy wymaga jakiejś szczególnej świadomości, dlatego że inni ludzie nie świętują, prawda? Katolików jest bardzo mało. Jednak ci, którzy są świadomymi katolikami, przeżywamy Triduum, Wielkanoc, podobnie jak w Europie. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i samą Wielkanoc. Ludzie uczestniczą w modlitwie, w adoracji, we mszach świętych. Wymaga to rzeczywiście jakiegoś takiego sprzężenia, świadomości.
Natomiast to, co jest takim dla mnie niesamowitym jakimś przeżyciem, to fakt dotknięcia właśnie w maluteńkiej kaplicy sióstr uroczystości Wielkiej Nocy, gdzie malutka kaplica była zrobiona w pomieszczeniu gospodarczym. Do tego małego pomieszczenia trzeba było przejść przez kilka innych pokoi i tam właśnie były takie 20-centymetrowej długości sztandary i cała procesja rezurekcyjna odbywała się, przechodziliśmy z pokoiku do pokoiku i przychodziło tylko dwóch ministrantów, malutkich chłopczyków, którzy tam nieśli właśnie te sztandary i jedna z tych najstarszych sióstr, która przemieszczała się z figurą zmartwychwstałego, no i oczywiście żywy Jezus eucharystyczny w monstrancji. Natomiast pozostali ludzie, ktoś tam był wciśnięty w kąt na krześle, na ławce i było to niesamowite. Myślę, że pozostało to do dnia dzisiejszego w mojej jakiejś pamięci, że bez względu na to, w jakich warunkach jesteśmy, bez względu na to, czy możemy przeżywać to w pełnej oprawie liturgicznej, czy też nie, to, że ten sens przeżywania świętego Triduum jest o wiele, głębszy i zależy przede wszystkim od naszej otwartości. Myślę, że każda parafia i każde środowisko jest inne. Pierwszym miejscem, gdzie dotykałem czasu Wielkiego Tygodnia, to była niewielka parafia w północnym Kazachstanie, gdzie pracowały pierwsze w historii Kazachstanu siostry od biednego młodzieńca Jezus, gdzie w pierwszy Wielki Czwartek na uroczystej mszy świętej były obecne dwie siostry i dwie babcie, które przyszły do kościoła tylko dlatego, że zmarzły po prostu po drodze i na chwil kilka zdecydowały ogrzać się w naszym kościele. I dopiero po kilku latach naszych wspólnych wysiłków mogliśmy świętować już w dużej wspólnocie całe Triduum Paschalne. Zupełnie inaczej wyglądała ta praktyka w parafii Zielony Gaj Astana, gdzie ludzie przez lata byli przyzwyczajeni do obecności księdza, sióstr zakonnych, i tam cała liturgia była bardzo skromna, jeżeli chodzi o zewnętrzną formę. Natomiast ludzie byli bardzo głęboko przygotowani od strony duchowej. Post bardzo rygorystyczny. Pamiętam, że pewnego dnia przeczytałem wymagania, że dzisiaj mamy surowy post i jest jeden posiłek dosyta i dwa skromne. I obecni parafianie po prostu nie zrozumieli. Myśleli, że to był z mojej strony jakiś żart. I zaczęli mi tłumaczyć, że w ich przekonaniu post to jest właśnie pełne powstrzymanie się od wszystkiego tego, co może szkodzić w jakimś tam, nie wiem, utrzymaniu dobrych relacji z Bogiem. To, co mnie bardzo wzruszało, to fakt, że mimo, że ten Wielki Post był takim niesamowitym wysiłkiem fizycznym i duchowym, to jednak był przeżywany w takiej wielkiej wewnętrznej radości jako wdzięczność, że przez ten czas komunizmu, ucisku ludzie przeszli i przeżyli dzięki wierze i przeżywanie tego jednak czasu w radości, wdzięczności wobec Pana Boga, że pomógł im zachować wiarę.
jeszcze nie tak dawno, bo nawet w okresie powojennym dopiero pojawili się pierwsi kapłani, którzy w 50-tych latach wychodzili z obozów koncentracyjnych, jak ksiądz Bukowiński dla przykładu, sługa Boży, i pozostawali tam na tych terenach, chociaż mogli wrócić do Polski czy do innych krajów pochodzenia. Więc religia była po takiej odwilży, po Stalinie była tak półlegalna. Więc oni wychodzili z więzień, wracali do więzień. Oczywiście nie było świątyń. Kapłan był jak na lekarstwo. Ich było kilku w całym kraju, 9-krotnie większym od Polski. Ale ludzie zachowali wiarę, chociaż nie mieli kapłanów, nie mieli świątyń, dlatego że chrzcili dzieci, świadomi katolicy, i mówili różaniec. Nie mieli często Pisma Świętego, książeczek do nabożeństwa, przepisywali je odręcznie. Różaniec uratował wiarę katolicką w Kazachstanie, zarówno wśród wspólnot niemieckich, jak i polskich. No, dzisiaj Kościół się stał bardziej międzynarodowy, coraz więcej przedstawicieli różnych narodowości, a mamy ich 130, włącza się w życie Kościoła. Ostatnie 20 kilka lat to jest leczenie ran, ale też już wchodzi nowe pokolenie, które tylko z opowiadań zna czas prześladowań. Niedługo to będzie coś bardzo odległego dla tych nowych pokoleń. Trzeba o tym pamiętać, ale wchodzą nowe pokolenia, nowi ludzie, którzy nie znając tej tragedii przeszłości, włączają się już w Kościół, który żyje wolnością, który jest nowy. Z jednej strony mamy tę pamięć historyczną, pamięć męczenników, a z drugiej strony jest nowe pokolenie dzieci, młodzieży, którzy rosną na krwi i łzach męczenników, nie znając z autopsji tych czasów. Jedno takie wydarzenie z 2001 roku mi się przypomina, kiedy w nocy z soboty na niedzielę wielkanocną jeden z księży pojechał na wioskę, wracał późno i ojciec Krzysztof Korolczuk, jezuita, czekał na niego i patrzy, co on robi. On biegnie do bramy, ręce podnosi do góry i krzyczy: Andrzej, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał. To było tak wypowiedziane, jakby to się stało dzisiaj, w tej chwili, przed chwilą. Noszę to w sercu, bo to było takie wielkie wydarzenie, które jakoś pomogło przeżywać te święta. Na wschodzie jest taki zwyczaj, podobnie jak w niektórych regionach wschodnich Polski, że w okresie wielkanocnym nie mówimy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tylko Chrystus Voskres, Chrystus zmartwychwstał. I to właśnie ojciec Krzysztof zademonstrował, nie jako tylko pokaz, ale to było widać, że dla niego Jezus zmartwychwstał w tej chwili. Na wiosce w Oziornym, gdzie pracowałem, taki 40-letni mężczyzna przyszedł do swojego ojca i Chrystus Pan zmartwychwstał, Chrystus Pan zmartwychwstał, ale to było w takim stylu, gdzie rzeczywiście on przybiegł, jakby to się stało 5 minut temu, z taką wiarą to powiedział. Tam, gdzie jest wiara w zmartwychwstanie, które jest rzeczywistością aktualną, a nie gdzieś tam tylko historyczną, te dwie Wielkanocy najbardziej zostały w moim sercu.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.